Team Śnieżka czy Team Brutalista? Czy te dwa kompletnie różne filmy mają ze sobą coś wspólnego? Z tego odcinka dowiesz się także, jakie zasady można pięknie w muzyce filmowej łamać, żeby było jeszcze piękniej. No i czy królewnie potrzebna jest piosenka, czy potrzebny jest jej królewicz i dlaczego to nie jest to samo. A przy okazji powiem też, z którego roku pochodzi jeden z pierwszych polskich dubbingów, bo to nie są ani lata 60., ani nawet lata 50. Ta historia jest dużo, dużo starsza. Zapraszam. Słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu o muzyce filmowej Score and the City. Dzięki, że jesteście i bardzo dziękuję za wasze wsparcie, a ono w tym przypadku jest najprostsze na świecie. Po prostu największym wsparciem jest podzielenie się podcastem z innymi, ze znajomymi, z bliskimi, z kimś, kto być może go nie zna. Ocenienie podcastu w serwisach iTunes i Spotify to jest bardzo ważne dla podcastowego życia i bardzo za to dziękuję. Dzisiaj taki temat, powiedziałabym, do przegadania, do tego, żeby sobie usiąść i porozmawiać o filmach po seansie, bo zakładam, że wszyscy, którzy mieli zobaczyć i usłyszeć te dwa filmy, które mamy w tytule, no to już to zrobili. Jeśli nie, to spoilerów nie będzie, bez obaw, a może dodatkowo jeszcze kogoś z was wyślę do pani Śnieżki albo do pana Brutalisty. Zaraz powiem, skąd ten wybór, natomiast raz jeszcze, rzeczywiście bardzo fajnym uczuciem jest możliwość pogadania po seansie o tym, co się widziało i o tym, co się słyszało. Można to robić bez ograniczeń wiekowych, nawet z bardzo małymi dziećmi, więc serdecznie do tego zachęcam, bo to jest zabawa równie ciekawa jak samo oglądanie i słuchanie filmów. A skąd te dwa tytuły? No to są dwa bardzo gorące tytuły sezonu, to po pierwsze. Po drugie, w obu tych filmach muzyka odgrywa ważną rolę. Oba te filmy są w pewnym sensie filmami muzycznymi. I oba te filmy to baśnie. Zacznijmy sobie od Śnieżki. I na początek odrobinę historii, bo jeśli się przyjrzymy i przysłuchamy całej historii disneyowskich filmów, baśni, animacji, tych pełnometrażowych, to okaże się, że to jest trochę tak, że one od pewnego czasu podróżują sobie po świecie, przechodzą płynnie z kina do teatru muzycznego i szerzej do całej popkultury, krążą gdzieś tam pomiędzy dużym i małym ekranem, a teatrem właśnie pozostają cały czas żywe. I tej podróży, a za tą podróżą kryje się po prostu to, że mamy nowe wersje tych filmów naszych ukochanych, nie wiem, Pięknej i Bestii, Małej Syrenki, Aladyna. Nowe wersje zarówno filmowe, jak i teatralne, a wśród tych filmowych oczywiście i animowane, i aktorskie. I przyświeca tej całej podróży taka rzecz, którą lubimy robić od zawsze, czyli opowiadanie historii. Nawet tych, które znamy, opowiadanie historii wciąż na nowo. Każdy może tę historię opowiadać, każdy więc też ma prawo powiedzieć, że dana historia nie została opowiedziana należycie. No i tutaj właśnie cały ten konflikt i zamieszanie wokół nowej Śnieżki. Natomiast jej pojawienie się oczywiście we mnie wzbudziło wiele emocji takich pozytywnych. Ja bardzo na Śnieżkę czekałam. Nie zabrakło jednak też takich głosów. Dlaczego? Po co? Po co robić coś, co już było zrobione dobrze, pamiętamy to. No, każde pokolenie ma prawo opowiedzieć tę historię na nowo, więc mnie Śnieżka na nowo w reżyserii Marka Weba nie zdziwiła. Natomiast muzyka to jest trochę osobna historia. Muzyka jest jakże istotną częścią disneyowskich filmów od samego początku. W niektórych tych filmach wręcz odgrywa kluczową w ogóle rolę. Czy zatem muzyka ma prawo się zmieniać, tak jak zmienia się trochę film za każdym razem, kiedy go opowiadamy gdzieś tam na nowo? No właśnie, i to jest moje pytanie na ten odcinek. Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków. Rok 1937, pierwsza pełnometrażowa animacja Disneya, muzyczne arcydzieło. Przypomnę, to jest taki czas, kiedy Disney dopiero startuje z tymi swoimi słynnymi pełnometrażowymi animacjami, zatrudnia bardzo dużo, bardzo zdolnych artystów, także kompozytorów. I uwaga, nie zatrudnia jednego pana kompozytora do danego filmu, tylko zatrudnia ich kilku, łączy w zespoły, talenty, wie, który kompozytor jest dobry w czym. W chwytliwych piosenkach, w wyrafinowanych melodiach. Od razu polecę wam cały odcinek o tym, jak Disney zmienił historię muzyki filmowej. To jest 105. odcinek tego podcastu, więc tam więcej na ten temat. I wróćmy do Śnieżki. Królewna Śnieżka z 1937 roku ma dzięki tym różnorodnym zespołom kompozytorskim bardzo różnorodną ścieżkę, bogatą, spójną, ale jednak taką obfitą. Ta muzyka, przypomnę, kiedyś ujęła samego Wojciecha Kilara, który obejrzał Śnieżkę jako jeden z pierwszych swoich filmów w życiu i tak go muzycznie zauroczyła, że porównał ten czar melodii Śnieżki do melodii Mozarta, do takiego pierwszego jakiegoś prostego zachwytu pięknem muzyki, a Franka Churchilla, i o tym pewnie Kilar nie wiedział, głównego kompozytora Śnieżki nazywano w Hollywood właśnie Mozartem Disneya. Poszłam na Królewnę Śnieżkę, tę nową Śnieżkę, z moją królewną Anielką i zapytałam ją, co sądzi o tym filmie, co usłyszała w muzyce. Bardzo była dla mnie ważna ta jej opinia. Aniela powiedziała takie trzy rzeczy, z którymi się zgadzam i które były bardzo trafne. Po pierwsze, że nowe piosenki w Śnieżce, bo tę starą wersję też znała, były ładne, ale bardzo do siebie podobne. I że różniły się od piosenek, które były w starym filmie, a które w nowym też się pojawiają. Po drugie, że oglądało się miło. I po trzecie, że to jest jednak film zupełnie o czymś innym. I tak jak powiedziałam, zgadzam się z nią. Nie będę tutaj wchodzić w szczegóły związane z obsadą, ani z żadnymi innymi skandalami wokół Śnieżki. Skupię się tylko na muzyce. A muzyka w nowej Śnieżce została przygotowana na bardzo wysokim poziomie. Nowe utwory, no trudno byłoby o nich powiedzieć, że nie są chwytliwe, że nie jest to taka najwyższa muzyczna półka. Oby wszystkie filmy w Hollywood były przygotowane właśnie w taki sposób. Śnieżka muzycznie nie jest ani gorsza, nie jest też lepsza od tego, co się działo w Disneyu wcześniej animowanym. Disney przez dekady przyzwyczajał swoją widownię do tego, że ta muzyka będzie na wysokim poziomie, że będzie sporo śpiewania takiego niebanalnego, że bohaterowie będą właściwie przedstawiali swoje portrety w piosenkach, że utwory będą zawsze nowe, to jest ważne. Disney nigdy nie sięga do innych gatunków, poza klasyką oczywiście, ale to jest taki złoty wyjątek, że te utwory, piosenki, muzyka oryginalna zawsze będzie świeżo przygotowana specjalnie dla danego tytułu. Zatem i ta Śnieżka, poza tym wyjątkiem w postaci piosenek z starej wersji z lat 30., ma muzykę nową. Benjamin Pasek, Justin Paul, laureaci Oscara. Znamy ich chociażby z filmów La La Land czy Król Rozrywki. No i jak zobaczyłam, że właśnie ten duet będzie odpowiedzialny za piosenki w nowej Śnieżce, no to aż podskoczyłam do góry, bo to była wspaniała wiadomość. I muszę powiedzieć, że oni nie zawiedli. Tego się naprawdę dobrze słuchało, a część piosenek nawet nuciło po seansie. Inna sprawa, że Pasek i Paul wykorzystują taki, powiedziałem, model musicalowego, filmowego songu w kinie, czyli piosenka ma dosyć przewidywalną jednak strukturę mikroopowieści. Tu zwalnia, tu przyspiesza, tu zmienia tonację. Nie jest przerywnikiem, jest po prostu całą sceną, całą tę scenę nam opowiada. To się trochę da przewidzieć, co tam się będzie działo i w Śnieżce też mamy taki przypadek, nie dało się tego uniknąć, ale jednak jest to dosyć widowiskowe. Szczególnie chciałabym zwrócić uwagę na znakomitą piosenkę Waiting on a Wish. Piosenkę samej Śnieżki i walczyk złej królowej All is Fair. świetne piosenki, dające się, no nie wiem na jak długo, ale jednak zapamiętać, szczególnie Waiting on a Wish jakoś mi w głowie zostało. Autorem muzyki ilustracyjnej jest Jeff Morrow. No i oryginalna wersja językowa, bardzo poprawna, chociaż oczywiście Aniela i ja wybrałyśmy się przede wszystkim na polską wersję językową, żeby posłuchać, jak tam dla dziecięcej widowni zostało to przygotowane, i nie zawiodłyśmy się, bo zespół pod kierunkiem Agnieszki Tomickiej, która odpowiada za tę muzykę w polskich wersjach językowych u Disneya i nie tylko już od wielu, wielu lat, ten zespół zawsze staje na wysokości zadania. W polskiej wersji językowej zwraca uwagę Ewa Prus, czyli Zła Królowa. Ciekawsza moim zdaniem niż Gal Gadot, chociaż śpiewania tam nie jest dużo. I jeszcze mały taki akcent, ciekawostka, nigdysiejsza Śnieżka, czyli Edyta Krzemień, powraca tutaj jako mama królewny. To jest drobiazg, ale ten drobiazg właśnie, i to jeszcze związane z historią, sprawia, że tu chodzi o coś więcej. Tu nie chodzi tylko o filmy i o muzykę, to jest część całej układanki. Mała dygresja, i Edytę znajdziecie w poprzednich odcinkach tego podcastu, i dwie rozmowy z Agnieszką Tomicką, albo nawet i trzy w sumie, bo ona pojawia się w kilku odcinkach, więc jeśli ktoś ma ochotę ten temat zgłębić, to zapraszam. Te piosenki są bardzo dobre, ale oczywiście trudno porównać je z piosenkami z Królewny Śnieżki z 1937 roku. Dlatego one się tak bardzo w filmie różnią, postawione obok siebie. Dlatego nam się wydaje, że one nie będą tak mocno zapamiętane. I no kto wie, być może tutaj właśnie jest trochę racji. Natomiast słuchało się ich dobrze, raz jeszcze to powtórzę, tutaj trudno mieć jakieś zastrzeżenia. Natomiast Śnieżka z 2025 roku. To jest już zupełnie inny film. To nie jest aktorska wersja animowanej baśni, po prostu jeden do jeden. Takim niezwykle udanym muzycznie przykładem jest Piękna i Bestia. Tam Alan Menken dopisał piosenkę chyba jedną, czy troszkę więcej do tej aktorskiej wersji. Niezwykle starannie to zostało przygotowane i słucha się tego po prostu no, na jednym oddechu, aż się chce śpiewać razem z bohaterami. Tutaj to, co zniknęło ze Starej Królewny, wiadomo, wątek księcia między innymi, mnóstwo takich rzeczy wokół samego filmu i samej opowieści, ale też muzycznie to, co zniknęło wraz z tożsamością głównej bohaterki. Tak mi się wydaje, to jest takie podstawowe moje wrażenie. To, że Śnieżka coś tam sobie śpiewała i że te piosenki były poukładane w jakiś sposób w tej bajce z 1937 roku, to odzwierciedlało nie tylko tę opowieść, ale też samą Śnieżkę, samą tę naszą bohaterkę, może już trochę nie na dzisiejsze czasy, ale jednak bardzo piękną i wartą uwagi. I tutaj mi najbardziej żal. To, co nowe, niezbyt dobrze po prostu łączy się z tym, co stare, a z tych starych piosenek przetrwały w Królewnie Śnieżce nowej Hej Ho i Przy pracy gwiszcz jak kos. Przede wszystkim te dwie piosenki, chociaż później w napisach widziałam, że chyba było tego więcej, natomiast te dwie wyraźnie słychać. No potencjał Waiting on a Wish jest ogromny, natomiast trudno powiedzieć, masz tutaj widzu tę piosenkę, która jest bardzo dobra i nowoczesna, ale zabieramy ci piosenkę starą, czyli Someday My Prince Will Come. W przekładzie Mariana Hemare, tam przez cienisty bór. Technicznie wszystko się zgadza, jeden utwór zastąpiono drugim, no ale w samej opowieści, w samej strukturze tej opowieści, w sercu tej opowieści już się nie zgadza. Przy tej okazji jeszcze powiem, że polski dubbing jest dużo starszy niż mogłoby się nam wydawać, ponieważ Królewna Śnieżka z 1937 roku miała swoją polską wersję językową już w roku 1938 w fantastycznej obsadzie i właśnie zwracam uwagę na słowa Mariana Hemara, a więcej na ten temat w odcinku, który jest w ogóle Disneyowi poświęcony. No i mam wątpliwości, dlaczego to Someday My Prince Will Come zniknęło. Wiem, że to jest też kwestia tego brakującego księcia i tego w ogóle marzenia o wielkiej, szczęśliwej miłości, ale zobaczmy, zła królowa pozostała przy swojej obsesji piękna. Więc dlaczego Śnieżce zabrano pragnienie bycia kochaną? I dlaczego to jest w ogóle taki problem? Naprawdę rozmyślałam sobie o tym. Wszyscy, którzy czytają teksty dosłownie, bo wiadomo, że o ten tekst też poszło, o ten tekst królewny, która czeka na księcia, który się pojawi, to polecam chociażby analizę słów Moon River, czy wielu innych legendarnych piosenek filmowych. One też bezpośrednio wcale nie muszą dotyczyć tego, co się w filmie dzieje. Mogą nawiązywać, mogą być jakąś przenośnią, mogą być jakimś takim westchnieniem. W przypadku Śnieżki byłoby to akurat bardzo, bardzo zasadne. Zatem bohaterce nowych czasów nic by się nie stało, moim zdaniem, gdyby robiąc swoje na nowe czasy, zaśpiewała tę piosenkę sprzed lat, w której kryła się jej osobowość, jej delikatność, jej wdzięk, jej marzenia i chęć, aby żyć długo i szczęśliwie z ukochaną osobą przy boku. Boże drogi, czy to jest aż takie okropne marzenie, że dzisiaj trzeba się go pozbyć? Delikatność, wdzięk, marzenia, chęć przeżycia szczęśliwej miłości. My poprzez te jej cechy ją rozumiemy. Dlatego też być może nie rozumiemy Śnieżki dzisiejszej, która daje taki niepokojący sygnał, że marzenie jest przestarzałe, zakurzone, nie przystoi mądrym, nowoczesnym dziewczynom. No cóż, ja jestem ze starych czasów i bardzo się z tego cieszę. No to gryz jabłka i idziemy do następnej baśni, o której chcę wam dzisiaj opowiedzieć. Tym razem baśni już tylko dla dorosłych. Baśni, która, nie będę ukrywać, zachwyciła mnie muzycznie. Może nawet powaliła na kolana.
Kasia. Cousin, there's him. He's alive. What?
These are yours.
Yes.
Yes.
All of them?
Yes.
Tell me, why is an accomplished foreign architect shoveling coal here in Philadelphia?
I'm afraid it is not so simple. Was a war on, and yet many of the sites of my projects had survived. My buildings were devised to endure such erosion of shoreline.
I brought you all out here to join me in looking forward toward the future.
What do you think?
It's unusual. Even for you.
Your English is impressive. Perhaps you can help your husband sound less like he shines shoes for a wage.
I'm sorry, will you please pass that back?
They do not want us here.
Who do you mean?
The people here. They do not want us here.
Dogs get sick, they often bite the hand of those who fed them. Until someone mercifully puts them down.
Chodzi o brutalistę i muszę przyznać, że bardzo rzadko zdarzają się takie filmy, w których wszystko idzie równo. To, co widać i to, co słychać, nie ściga ze sobą. Jest utrzymane na mistrzowskim poziomie, jest bardzo czytelne i trzyma uwagę. Brady Corbett, brutalista, oczywiście oscarowa rywalizacja, udana, Oscar chociażby dla Adriana Brody'ego i Oscar za muzykę. Chociaż to jest opowieść o tym, co widać, brutalista dla mnie może być też filmem muzycznym i ja sobie lubię myśleć o tym filmie jak o filmie muzycznym. I nie byłoby wcale w tym połączeniu nic zaskakującego. Tam jest sporo wątków, które się fajnie przeplatają pomiędzy światem muzycznym, a światem tego, co wizualne, tego, co widać. W architekturze, tak samo jak w muzyce, przecież mówimy o kompozycji, mówimy o harmonii. Tu można sfałszować, tu można sfałszować. Tam nawet jest taki moment, kiedy do głównego bohatera, w którego gra Adrian Brody, zwracają się per maestro. No i oczywiście podział filmu, mamy uwerturę i później mamy jakby kolejne części. Fałszu w Brutaliście na pewno nie ma. Jest za to Oscar, a wcześniej i inne nagrody dla brytyjskiego kompozytora Daniela Bloomberga. I to są nagrody w pełni zasłużone. Ciekawe, ten człowiek nie zaskoczył właściwie niczym nowym, nie zrobił żadnej rewolucji w filmowym komponowaniu, zastosował reguły znane świetnie od dekad, a kto wie, czy nie takie, które się już niektórym znudziły i chcą te reguły gdzieś tam odsunąć i robić cały czas coś nowego, a tu się okazuje, że można się poruszać w obrębie tych zasad. Nowy człowiek w Hollywood. Przyznam, że nie znałam go wcześniej, ale to nie znaczy, że on jest w ogóle nieznany. Brytyjska prasa nazywa swojego rodaka bezczelnie antykomercyjnym. I jeszcze fragment z Guardiana, który zamieszcza rozmowę z Bloombergiem i który nazywa go również najbardziej nieprawdopodobnym, trudnym do wyobrażenia zdobywcą Oscara. Nie dlatego, że nie ma talentu, ale dlatego, że właściwie całą swoją karierę prowadził tak, aby być daleko od głównego nurtu. Także nurtu sukcesu. Szkolna gwiazda indie popu, później muzyk, który specjalizuje się, lubuje w muzyce atonalnej, improwizator, poszukiwacz wszystkiego, co dziwne, co nietypowe, nawet trudne do słuchania. A plus piękne melodie, minimalistyczne, wyrafinowane, czyli muzyka, jak czytamy, równie piękna, co wymagająca. Jeśli spojrzycie na Bloomberga, to być może dostrzeżecie, że to jest człowiek, w którym jeszcze jest jakaś taka pewna ciemność w środku. Przypuszczam, że to może być związane z chorobą, którą zdiagnozowano u niego kilka lat temu, a która powoduje przewlekły ból i takie chroniczne zmęczenie. I tym bolączkom właśnie, tym, z czym się zmaga, Bloomberg poświęcał nawet swoją muzykę, łącząc właśnie gdzieś tam to harmoniczne piękno i to, co uznamy za klasycznie miłą do słuchania muzykę, z tym, co ogromnie trudne, a co prawdopodobnie rozgrywa się właśnie w jego ciele. Ścieżka do Brutalisty jest intymna i epicka, pisze Guardian. Bardzo mi się też to określenie podoba, ponieważ odzwierciedla to takie dwa światy, które gdzieś tam grają w Bloombergu przez cały czas. Ten nowy człowiek w Hollywood właściwie przed Brutalistą miał na koncie tylko jeden film, Świat, który nadejdzie, amerykański dramat sprzed 5 lat z Casey Affleckiem, Catherine Waterson i Vanessą Kirby. Słuchałam tej muzyki, zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Jeśli więc macie taką okazję, żeby sobie też przy okazji zachwytu nad Brutalistą przypomnieć ten tytuł, to bardzo polecam. A w jaki sposób Bloomberg podszedł do Brutalisty? No, można by było powiedzieć szalony, na pełnej petardzie. Otóż również kompletnie inny niż zazwyczaj kompozytor by wybrał. Był na planie, komponował w czasie rzeczywistym, zbudował sobie przenośne studio nagraniowe i z tym studiem nie tylko podróżował w różne miejsca, w które musiał w związku z filmem, bądź nie, ale też przy okazji tego mobilnego studia nagrywał swoich fantastycznych solistów w różnych miejscach. A co mamy wewnątrz tej muzyki? No przede wszystkim motyw, a właściwie dwa bardzo wyraziste motywy. Jeden jest w krótkiej frazie, takim sygnale, drugi w samym rytmie. Występują i razem, i na przemian. Ten melodyjny, ten bazujący na trzech dźwiękach, Bloomberg wprowadza na samym początku w scenie otwarcia. Przypomnę, to jest ten moment, który reżyser nazywa uwerturą. To nie jest jeden akord, trzy dźwięki, nie jeden akord, ale później zaraz, kiedy brzmi, to Statua Wolności pojawia się w obrazie do góry nogami, więc wszystko się zgadza. No i do tego momentu, kiedy usłyszymy ten motyw melodyjny, bardzo się też w muzyce dużo przetacza i taki szum, chaos przygotowuje nas do tego, żebyśmy coś usłyszeli i coś zobaczyli. Bardzo, bardzo ciekawy początek filmu. Mamy zatem jeden motyw w muzyce, jeden w rytmie i w jaki sposób kompozytor używa w filmie tych swoich narzędzi. Używa oszczędnie i świadomie, ale na tyle często, że muzyka buduje relacje ze słuchającymi. No, to jest coś, co rzeczywiście można zrobić, żeby się słuchający na widowni, żeby słuchający widzowie się zaprzyjaźnili z tą muzyką, żeby ona się im zaczęła kojarzyć, a może nawet, żeby nimi troszeczkę manipulować. I w tym wypadku Bloomberg nawiązuje do takiej starej zasady w muzyce filmowej, która mówi o tym, że motyw związany z bohaterem powinien pojawiać się najlepiej tam, gdzie ten bohater jest bezpieczny, gdzie dzieje się coś dobrego, gdy mu się udaje. Wtedy mamy takie naturalne skojarzenie z jakimś takim sukcesem, z tym, że ta opowieść będzie miała pewnego rodzaju happy end, że wszystko będzie dobrze, trzymamy za niego kciuki. No, to są takie, wiem, że niektórzy powiedzą, może głupiutkie metody, ale szalenie skuteczne. Więc te motywy cały czas się pojawiają, nie da się ich nie usłyszeć. I kiedy się pojawiają, zwróćcie uwagę, jeśli macie okazję zobaczyć ten film raz jeszcze, w których momentach, tam gdzie się pojawiają się bardzo świadomie. Poza tym oczywiście chodzi o emocje, o ogromne emocje towarzyszące bohaterom filmu, którzy w części żyją w Stanach Zjednoczonych, w wolnym kraju, ale w części przybywają do tego kraju z Europy po bardzo trudnych doświadczeniach z przeszłości, z wojny, z obozów koncentracyjnych. Doświadczenia to są pełne bólu, pełne tęsknoty, rozłąki, no bardzo takich trudnych rzeczy w życiu człowieka i Bloomberg o tym nam opowiada, a może nawet powiedziałabym opowiada o tym, o czym bohaterowie nie mówią słowami, nie nazywają tych rzeczy. Wiele tych uczuć, bo i radość bycia w Ameryce i tęsknota za żoną, która została w Europie na przykład, wiele z tych uczuć występuje jednocześnie i muzyka to oddaje takim też swoistym wielogłosem, nakładającymi się tematami. W znakomity sposób kształtuje też wydźwięk pewnych scen. Zauważyłam to w scenach intymnych. One nie są poprzez tę muzykę takie oczywiste, jak mogłoby się wydawać. I jeszcze jedna rzecz. Świetna robota konsultantów muzycznych, którzy odpowiadali za muzykę, która została do tego filmu włożona, która została zaadaptowana na potrzeby tego filmu, pożyczona z innego świata, czyli piosenki, które mamy tutaj żywcem pewnie od lat 50., 60. aż dalej. Jeszcze po emocjach i po motywie zwróciłabym waszą uwagę w Brutaliście muzycznie na barwę, czyli na tą relację, która występuje pomiędzy dźwiękiem, dialogiem, muzyką. To wszystko się gdzieś tam w naszym uchu łączy i to mam właśnie na myśli, mówiąc o barwie. A Daniel Bloomberg mówi na to, że to jest taniec po prostu. I to taniec, paradoksalnie, za niewielkie pieniądze, ale z wielkim efektem. Myślę, że żeby osiągnąć takie rezultaty, musiał się jednak sporo napracować. Wszystkie te poszukiwania brzmieniowe, to wędrowne studio nagrań, wybór solistów. Tu moją uwagę zwrócił brytyjski saksofonista i improwizator Ivan Parker. No to wymaga naprawdę wysiłku. Bloomberg gra sobie w tym filmie z barwami instrumentów, od tych jaśniejszych, najjaśniejszych do tych najciemniejszych, najniższych, może nawet sztucznie obniżonych, bawi się też tempem, rytmem. To tam się bardzo dużo w tej opowieści dzieje. To nie jest tylko muzyka, która sobie towarzyszy, a ponieważ jest muzyką wyrazistą, to damy jej Oscara. O nie, co to, to nie. I chciałabym jeszcze na koniec wrócić do zasad, bo powiedziałam, że Daniel Blumberg w Brutaliście właściwie gra tymi samymi narzędziami, które w muzyce filmowej znane są od lat 30. Robi to umiejętnie i to wszystko z fantastycznym skutkiem. Ale jest jedna zasada, którą na potrzeby tego filmu łamie. Ta zasada mówi o tym, że muzyka nie powinna nam przedstawiać tego, co w obrazie i tak widać. No bo przecież to widać. No chyba, że kompozytor wie, jak tę zasadę pięknie złamać. I z tego wyjątku Blumberg skorzystał. Brutalizm w architekturze to jest najsurowszy z jej kierunków, a muzyka z tego filmu właśnie to oddaje. Oddaje wszystkie założenia brutalizmu w architekturze, jeśli w ogóle można to jakoś przetłumaczyć na muzykę, a wierzę, że można. Może być pomylona, jak brutalizm z minimalizmem. No, nie, wszystko tutaj jest na wierzchu, tak jak mamy w architekturze tego kierunku. Beton, kable, wszystko na zewnątrz. Tak jest i tutaj muzyka odsłania swoje myśli, nie chce żadnych metafor. Dlatego trudno się oprzeć wrażeniu, że zanim jeszcze nasz bohater zacznie pracować nad budowlą swojego życia, a te prace śledzimy w filmie, to kompozytor nam to już wykuwa w muzyce. Byłam tym, co usłyszałam, zachwycona. A ta przerwa w środku sprawiła jeszcze takie wrażenie, że to był mały koncert. Kiedy Daniel Blumberg wrócił z Hollywood do Londynu, to pomyślał sobie, że właściwie duży film, którego wszyscy mu życzyli w tym Hollywood po tym zdobyciu Oscara, że ten duży film, wielki film, duży tytuł wspaniałego jakiegoś znanego reżysera, to byłoby dla niego przekleństwo. I tak to jest z tą muzyką filmową. Nigdy w niej nie chodzi tylko o muzykę. Dziękuję. Słyszymy się wkrótce.